To był kolejny odcinek Pogodnego na Tropie. Cały czas te historie pisał dla Państwa Marek Stelar, ale od przyszłego tygodnia już nieco przerażony, tak patrzę na twarz, Leszek Herman, który jest teraz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale myślę, że to tylko... Nieco? Nie, to chyba tylko pozory, bo ja już tak troszeczkę tutaj rozmawialiśmy, że masz pewne pomysły. Na początku, kiedy rozmawialiśmy o tym pomyśle, nie do końca wiedziałeś, o co chodzi, bo wszyscy takie mieliśmy nastroje, ale jednak dałeś się namówić. To znaczy, że lubisz takie wyzwania, przygody?
Znaczy ja specjalnie powtórzę, to zawsze powtarzam i wywołuję śmiech na spotkaniach autorskich, tutaj żeby zamieszać może trochę, że ja nie znoszę kryminałów tak naprawdę.
To unikam, wiemy, unikam, to
kryminał, unikam kryminałów, a teraz dałem się wmanipulować w to, że piszę taką typowo kryminalną, no, z założenia kryminalną akcję i tak właśnie chodzi mi po głowie, żeby jednak trochę tutaj wsadzić kij w mrowisko i trochę tutaj coś zmienić i skierować w zupełnie inną stronę. Nie no, morderstwo to może być, to niekoniecznie. W komediach też są morderstwa.
No ale to miała być komedia kryminalna, dlatego tutaj spokojnie mogą być bardzo różne wątki. Jeśli chodzi o Pogodnego, to Państwo jutro się dowiedzą po godzinie 11 u Grzegorza Lamenta, kto w tym tygodniu wygrywa, kto dostaje od nas książkę, kto będzie tym prowokatorem kolejnych losów Pogodnego. Także warto nas słuchać. I jeszcze dla zwycięzcy książka Marka Stelara, czyli Czarna Wdowa, ale już od przyszłego tygodnia nowy autor i też nowe książki, bo przed tobą premiera. To będzie kolejna już książka. Książka, która jeszcze chyba nie wyszła z drukarni, a już sporo namieszała w takim topie empikowym, który przez kilka dni ostatnich obserwowaliśmy. Bursztynowa. To jest tytuł tej powieści. Powieści, która w jakiś sposób jest kontynuacją książki, która leży przede mną, czyli Krzyża Pańskiego. Ja dopiero zaczęłam czytać, więc tyle mogę powiedzieć, że takie mam wrażenie, że jest to kontynuacja, ale książka już bardzo wysoko notowana. Zaskoczyło cię to?
Może troszkę. Ja generalnie...
Ale chyba mile.
Nie śledzę aż tak bardzo. Zawsze unikam tego, nie wiem czemu, ale unikam tego typu rzeczy. Bardziej chyba zapominam po prostu o tym, żeby to sprawdzić. Potem teraz też nie dowiedziałem się o tym sam, tylko dlatego, że kolega tutaj wkleił te informacje.
Sprawdzał, jak wygląda, jeśli chodzi o sytuację,
dokładnie,
jeśli chodzi o jego książkę.
Dokładnie. I przez to się dowiedziałem, to pewnie jeszcze bym nie wiedział, że znalazła się na 19 miejscu jeszcze przed wydaniem w top 100 tych książek kryminalnych, thrillerów i sensacyjnych.
Dzisiaj jest już troszeczkę wyżej. Wczoraj była taka dobra informacja dla szczecińskiej książki, bo wszystkie trzy książki, akurat autorów, którzy są zaangażowani w Pogodnego, były na bardzo wysokich miejscach, jeśli chodzi o ten ranking i to ten ranking właśnie związany z kryminałami i sensacją, więc tak z tobą jest, że nie lubisz kryminałów, niekoniecznie chcesz pisać kryminały, ale tam cię gdzieś sklasyfikowano. Dlaczego nie lubisz kryminałów?
Mnie to bardziej do tej sensacji chyba tam wklejono w ten trzeci punkt tej nazwy. Kryminały mnie trochę nudzą. Ja widzę, że tutaj kopię się sam w tyłek tutaj na tym, pisząc kolejną część kryminalnej akcji. Ale kryminały lubię, ale kryminały takie, które są takie trochę oderwane od tej konwencji takiej, że jest jakiś policjant, że jest jakiś komisarz. Bardziej mnie kręcą kryminały, w których na przykład dzieje się coś takiego stricte kryminalnego, ale zajmują się tym zwyczajni ludzie. Nagle spada mi na głowę jakiś problem i muszą z tego wybrnąć. Poza tym lubiłem takie kryminały, w których rzeczywiście problemem jest jakaś zagadka, którą trzeba rozwiązać, a teraz najczęściej kryminały celują w taką bardzo krwawe opisywanie ofiar i jakieś takie relacje pomiędzy bohaterami, takie ocierające się jak się obyczaj wręcz, a to jest coś, dla mnie ta stara konwencja, czyli zagadka do rozwiązania była najbardziej ciekawa i teraz często właśnie jak szukam jakiejś nowej książki, to szukam takich kryminałów.
Z zagadką, ale ty też piszesz właśnie, opisujesz zagadki, to jest chyba taki klucz do twoich książek. Jaką zagadkę masz dla słuchaczy i dla czytelników przede wszystkim w najnowszej książce, czyli w Bursztynowej?
W najnowszej, na razie nie chcę tego zdradzać, bo jeszcze książka nie wyszła i w dalszym ciągu jeszcze są mylne tropy na forach, bo Bursztynowa może prowadzić różne strony i tak najbardziej oczywiście, najbardziej po tytule to może prowadzić do Bursztynowej komnaty, więc nie będę zdradzał, o co chodzi. Będzie to oczywiście zagadka ta Bursztynowa. Odnosi się również do takiej nawet najstarej książki wydanej w połowie XIX wieku, która również ma mnóstwo tajemnic i mnóstwo tajemnic związanych z tą książką, z jej wydaniem, z jej autorem. Bardzo mi się ta historia spodobała. Notabene nigdy nie była wydana w Polsce, a teraz, żeby było śmieszniej, wydano ją po raz pierwszy w historii w Polsce w czerwcu. Tak jakby akurat skończyłem pisać książkę, a to nagle się okazało, że tą książkę, o której
może bardzo często wpisywałeś do wyszukiwarki i ktoś stwierdził, że należałoby ją w końcu w Polsce wydać. Ja powiedziałam i myślę, że tyle możemy powiedzieć, że ta książka ma sporo wspólnego z Krzyżem Pańskim. To jest twoja powieść, która jest taką powieścią też opisującą losy twojej rodziny, bo to też o tym rozmawialiśmy. Na ile ta kolejna też będzie dotyczyła poszukiwania tożsamości, poszukiwania korzeni? Czy absolutnie od tego uciekasz?
No, Krzyż Pański był ewidentnie książką rodzinną, bo tam cała rodzina była praktycznie autentyczna. Użyłem ją do tego celu, żeby opowiedzieć o tych wszystkich takich tajemnicach, których słuchałem latami i stwierdziłem, że jakoś je wykorzystam. Ta kolejna będzie jakby kontynuacją pewnych wątków, ale nie będzie to już właściwie takie nawiązanie do takich rodzinnych koneksji. Może tam jedna nitka gdzieś tam powiedzie bohaterów, ale tylko po to, żeby znaleźli się w dziwnym miejscu, takim zupełnie niespotykanym. To tylko miało do tego służyć. I do tego oczywiście, żeby pokazać znowu, żeby opisać znowu przygody mamy Igora, żeby mieć pretekst do tego. Więc
takiej postaci, która okazała się bardzo ważną, a na początku chyba nie wiązałeś z nią takich nadziei, nie wiem, historii, które się mogą w jej życiu wydarzyć.
Znaczy, tak, dokładnie. Na początku miała być tylko takim przerwnikiem, który miała tak trochę tak zmiękczyć tą taką sensacyjną treść. Miała być takim przerwnikiem, że mój główny bohater miał ciągle jakieś kłopoty, jakieś telefony, które miały być takim przerwnikiem komicznym. I początkowo tak było. Aczkolwiek, jak przeczytałem raz taki zarzut na jakimś forum, że mama Igora to była na początku taką jakąś prostą panią ze wsi, a teraz nagle coraz więcej jej.
No, każdy tym może tak odebrać, razem, chociaż ja sobie nie przypominam, żebym
no więc
tak
ja właśnie
odbierała.
Przypomniałem temu komuś, że przecież mama Igora w pierwszej części rozwiązała kilka zagadek logicznych, jako była matematyczka, była nauczycielka matematyki i fizyki ze szkoły, z liceum szczecińskiego, więc ona od początku była taką osobą, która miała takie duże możliwości.
No to, że troszeczkę tak stawiała do pionu tego Igora, to jest zupełnie inna historia, natomiast dla mnie to, że ona rozwiązuje te zagadki, jest rzeczą bardzo istotną, bo to jest takie trochę chyba twoje alter ego. Czy ty jako dziecko lubiłeś rozwiązywanie takich zagadek? Pochłaniały cię na długo?
Bardziej do mnie tutaj to jej wykształcenie, czyli ta matematyka, fizyka, z którą zawsze miałem jakby blisko, z racji, no, jestem architektem, było, nie było, więc ten profil nauczania w liceum był jakby mi bliski. I potem również, no, studia architektury, matematyka, fizyka, tego jest mnóstwo, więc to bardziej, to wybrałem celowo dla niej właśnie, żeby to było. Poza tym łatwo mi było jakby wymyślić te zagadki takie logiczne, takie matematyczne, które nam się pojawiały i łatwiej to uzasadnić. Więc to tyle. Natomiast jeśli chodzi o takie szarady, krzyżówki, to, no to w niewielkim stopniu chyba. Nie sięgałem po to. Ja się zawsze trzymałem raczej takich bardzo przyziemnych rzeczy. Wolałem właśnie takie, bywało, że bardziej mnie kręciło właśnie rozwiązanie jakiegoś zadania, na przykład matematycznego czy jakiegoś tam, niż jakaś sztuczna krzyżówka, czy jakieś wymyślanie takich.
Ja lubiłam zagadki, ale nie lubiłam krzyżówek. A czy ty dzisiaj lubisz krzyżówki? Jesteś taką osobą, która siada z tym zeszycikiem i tam sobie wypełnia? Czy
nie,
raczej niekoniecznie?
W ogóle.
To jeszcze trochę o Krzyżu Pańskim. Myślę, że warto wrócić choćby do tytułu, bo on jest tutaj bardzo taki wielowymiarowy i bardzo przewrotny. Dlaczego taki tytuł? I skąd właściwie pomysł na tę historię?
No,
Oprócz tego, że jest to historia rodzinna, ale nie tylko.
Tutaj Krzyż Pański, tak samo Bursztynowa, tytuł jest właśnie taki miał. Zresztą generalnie taką zaaranżowałem taką rozmowę na swoim profilu na temat tytułów, na temat okładek, jak to ma wpływ na czytelników, na zainteresowanie. Tytuły oczywiście mają, aczkolwiek ja wiem z doświadczenia, że tytuł jest też w wydawnictwie, również bo wydawnictwo w mowach nawet, podejrzewam, że u wszystkich pisarzy jest takie zastrzeżenie, że tytuł nie może być tylko wymyśla autor, tylko również musi być to zaprobowane przez marketing, bo tytuł może mieć jakieś znaczenia takie, które są ważne, które istotne, łatwiej się go zapamiętuje,
sprzedaje.
Pamiętam rozmowę na temat, jak pisałem Sieci Widma, a to Sieci Widma, pojawił się taki argument, że to takie bezdźwięczne wszystko jest. Sieci Widma, nie ma R, nie ma współgłosek dźwięcznych i to może być też mieć czy jakiś tam, powiedzmy, mankament. W końcu zostało. I podobnie było z Krzyżem Pańskim. Krzyż Pański, taki tytuł, taki niby nie z gruchy, nie z pietruchy, taki trochę, no, Krzyż Pański, może można znowu mnie oskarżyć o jakieś mieszanie religijne, ale on jest bardzo, bardzo ściśle związany z akcją, bo dotyczy terminu, że Krzyż Pański, mieć z kimś Krzyż Pański, a poza tym dotyczy również takiego powiedzenia słynnego, które kiedyś padło pod adresem Polski, zaraz po traktacie wersalskim, więc to się wiązało z rozbiorami również i z taką generalnie, z taką tematyką, którą w Krzyżu Pański, o którą się ocierałem, powiedzmy, opowiadając o rodzinie od początku XIX wieku. I tak samo jest z Bursztynową, że ten tytuł Bursztynowa to właśnie zahacza o tą bursztynową komnatę, o jakieś takie o bursztyn właśnie gdzieś tam sięga. Niektórzy może się przypomnieć od razu bursztyn z Sediną, bo tak się Sediną kończyło. I tak właśnie miało być, że to miał być taki tytuł, który moim czytelnikom bardzo jakby otworzy jakby oczy i zaczną się zastanawiać, do czego to może być, a innych zainspiruje i zaciekawi.
Ci sami bohaterowie w Bursztynowej, którzy pojawiają się w twoich wcześniejszych powieściach?
Trochę inaczej. Bo generalnie książka znowu wraca do takiej konwencji, że jest pisana w dwóch czasowych partiach. Jest rzecz, która się dzieje w XVII wieku. Połowa przeplata się i całkiem współczesna, która się dzieje w Londynie. I bohaterem teraz ja mam tak od jakiegoś czasu, tak sobie wymyśliłem taką cwany sposób, że po prostu wyciągam jakiegoś bohatera ze swoich tych, którzy już
i
wymyśliłem.
I bardziej na niego rzucasz to światło.
Rzucam na niego, dokładnie. I teraz Johan będzie głównym bohaterem, on będzie miał największe problemy w tej książce. To też jest związane, zresztą jedno z drugim się łączy. Nie chcę tego zdradzać, ale ta część historyczna, ta książka, o której wspomniałem, ten napisana w XIX wieku, też się łączy bardziej z Anglią, z Londynem i z Pomorzem. To o to chodziło.
Jak konstruujesz tych swoich bohaterów, szczególnie tych, którzy są na przykład z Wielkiej Brytanii, to potrzebujesz do researchu czego? Jak budujesz taką postać?
Ja bardzo lubię Anglię, Londyn znam dość dobrze, więc do tego, żeby pisać o Londynie, to nie potrzebuję jakoś specjalnie pomocy. No wiadomo, że do tego jeszcze Google Earth się przydaje czasami.
Ja myślałam, że wyjeżdżasz na research i siadasz sobie w jakiejś londyńskiej knajpce i wtedy wszystko układasz od razu bez problemu.
Nie, bardziej to ten. Ja mam generalnie to wszystko w pamięci, w głowie. Research taki też sięgałem do źródeł, sięgałem do różnych opisów. Johan to jest nie był arystokrata angielski, czyli funkcjonuje w takim środowisku, z którym nie bardzo mam związek. W związku z tym musiałem poczytać trochę angielskiej prasy, trochę takich angielskich dzienników, trochę takich angielskich dzienników bulwarowych, które opisują złośliwie arystokrację, żeby też się wbić w tą konwencję, żeby opisać to w ten sposób, żeby opisać tą klasę w taki sposób, tak widziane trochę z ich ze środka i trochę właśnie tych jakichś bulwarówek czy zwyczajnego życia.
To nie jest jednak taka książka, która by była czymś w rodzaju bulwarowej prasy, bo przecież takich informacji raczej tam nie będzie, chociaż nie wiem, bo ja jeszcze jestem przed lekturą, dopiero zaczęłam książkę czytać, ale jeszcze jeżeli chodzi o Krzyż, wróciłabym do takiego wątku, który się tutaj pojawia, bo w twoich książkach, jak to u architekta, sporo jest i architektury, ale też malarstwa, bo ten obraz, który jest związany z tytułem, też ma znaczenie.
No tak, troszkę rzeczywiście, ale nie aż tak bardzo. W Krzyżu Pańskim rzeczywiście najważniejsza była tam była taka ciekawa sprawa, bo Krzyż Pański, taki choklik drukarski, od początku miał wyjść z drzewem genealogicznym na wewnętrznej stronie okładki i z mapą, żeby ułatwić.
Bez tego trudno się tę książkę czyta, od razu
tak,
powiem.
To miała być taka pomoc, taka zaciekawienie. I pierwsze egzemplarze wyszły bez tego, przez pomyłkę totalnie. Teraz jeszcze są do dostania gdzieś tam, bo gdzieś tam się cały czas na rynku są, ale muzea oczywiście wycofała, bo i wyszły od razu.
Ja czytałam taką wersję recenzencką właśnie bez tego wszystkiego i sama już zaczęłam wtedy rysować sobie to drzewo i tak dalej, bo nie byłam w stanie się połapać, kto jest kim, ale jeśli chodzi o okładki, ty mówisz o tym, że często swoje zdanie ma tutaj wydawnictwo, mają też czytelnicy. Co dla czytelników jest ważne na takiej okładce?
No więc, żeby było śmieszniej, to kilka dni temu wrzuciłem ten wątek na swoją stronę, z takim ciekawością czytałem właśnie komentarze i okazało się, że wiadomo, że na moją stronę zaglądają głównie moje czytelnicy. Tam rzadko przychodzą oczywiście tacy, którzy sięgnęli po moją książkę jako pierwszą, więc wtedy są trochę tam na świeżo, ale oczywiście ujęło mi to przyjemnie, że ludzie pisali, że niezależnie na jaką okładka by nie była, łącznie z szarym papierem, to też sięgną, jeśli będzie moje nazwisko na tym. Ja podobnie podchodzę do książek. Mam swoich autorów, po których sięgnę, nawet jakby wydali na papierze toaletowym. Nie ma żadnego znaczenia dla mnie okładka, w ogóle nie gra roli. Ale o dziwo, tam wkleiłem dwie okładki. Pierwszą teraz została odrzucona przez wydawnictwo taką twarzą jednej z bohaterek w domyśle i drugą. I okazało się, że czytelnicy wybrali dokładnie tak samo jak wydawnictwo, czyli sięgnęli po tą drugą, nie są twarzą. To mi się zawsze wydawało, że, bo ja tak samo, jak wszelkie twarze, wszelkie takie bardzo takie dokładne przedstawienia na okładkach, mnie trochę konfundują i trochę mi przeszkadzają, bo ja tak samo jak z tego samego tytułu nie lubię audiobooków, bo ja lubię zaangażować całą wyobraźnię do czytania i wtedy ja sam sobie wyobrażam tę postać. Ona ma rysy przeze mnie wyobrażone, kolor włosów, wszystko, głos też. A tak jakieś dokładne zdjęcie czy jakiś obrazek na ten mi mocno przeszkadza. Pamiętam to z dzieciństwa również, że były książki, które były załączone obrazki. One mi się tak kłóciły z tym, jak sobie wyobrażałem, że udawałem, że ich nie widzę, przerzucałem w stronę, żeby tylko sobie nie mącić.
No, ekranizacja to jest zazwyczaj wyzwanie też dla naszej wyobraźni. Ja sobie właściwie tego nigdy nie robię. Najpierw czytam, później jeżeli jest ekranizacja, to staram się dopiero film obejrzeć, bo właśnie to, ta moja wyobraźnia już wtedy niestety podąża torem tego, kto stworzył film. Właściwie na większości twoich książek, na tej najnowszej też jest adnotacja, kolejna powieść autora bestsellerowego Sedinum. Debiutowałeś i od razu była to książka, która zrobiła furorę. Czy tobie zależy na tej adnotacji, czy myślisz, że będą kolejne powieści, że bestsellerem okaże się jakaś inna, nie tylko Sedinum? Jak to jest?
Mi się wydaje, że te komentarze mają ściśle takie marketingowe znaczenie oczywiście, dlatego, że ludzie, którzy sięgają po jakąś nową serię, bądź po nowego czytelnika, to lubią sięgać po pierwszą książkę, bądź tą książkę pierwszą z serii. I z tego, co wiem, to Sedinum jest w dalszym ciągu bardzo dobrze się sprzedaje. Lepiej niż na przykład późniejsze książki, te takie, które wyszły potem, bo to jest pierwsza książka, którą, jeśli powiedzmy, ludzie zaczynają, słyszą, jakiś tam Herman jest, to sięgają po Sedinum, żeby przeczytać pierwszą książkę z serii. Mimo tego, że zawsze mówię i również piszę w różnych opisach, że można czytać tą moją serię zupełnie niezależnie. Niemniej to Sedinum cały czas się gdzieś tam kręci z tyłu, pewnie z tego tytułu. A natomiast nad tym czy mi się to podoba, czy nie, nawet się nie zastanawiałem, szczerze mówiąc.
Czy ciebie ciągle nie kusi, żeby jednak do Sedinum wrócić, żeby zrobić kolejne wydanie, żeby trochę tę książkę zmienić. Ostatnio zauważyłam, że jeden z klubów czytelniczych w Szczecinie będzie dyskutował na temat Sedinum, zarówno książki, jak i audiobooka. Czy nie masz takiej pokusy?
Znaczy myślałam o tym, nie wiem, czy mi się chciało, bo to jest tak, że książka dla mnie jest przygoda nowa i jak znajduję jakiś fajny temat, jakieś fajne historie, których można napisać, to jak zaczynam je sklejać, montować, to jest fajna sprawa. Ja bardzo lubię research właśnie. Niektórzy autorzy piszą, że tego nie lubią, a ja właśnie najlepiej się bawię podczas researchu, kiedy szukam tych wszystkich tajemnic, kiedy szukam relacji pomiędzy bohaterami, kiedy zastanawiam się, jak je posklejać, jak je połączyć, jak wymyślić te wszystkie plany powieściowe. To jest najfajniejsza zabawa. Więc sięganie teraz z powrotem do Sedinum...
To już by nie było taką zabawą.
Już nie byłoby zabawą, to byłaby taka czysta praca, taka właśnie taka redaktorska, dokładnie. Oczywiście przemyślałem to już po kilku takich pytaniach, żebym pewnie ją trochę skrócił, bym trochę zmienił ją. Do Sedinum były takie zarzuty, że tam są takie wstawki, takie jak z Wikipedii wręcz, takie opisy jakichś budynków czy miejsc. Ja oczywiście starałem się to łagodnie jakoś zrobić, ale pewnie teraz bym to zrobił trochę inaczej, bo już w następnych książkach trochę podchodziłem do tego w inny sposób. Pamiętam, że właśnie w Latarni Umarłych, czyli w drugiej książce, wymyśliłem sobie ten sposób, że historie autentyczne, które podawałem Sedinum, będę opisywał w taki epicki sposób, czyli cofam się do przeszłości, tam opisuję tak, jakby to się działo, rzeczy, tak jakbym robił taki mały filmik.
I do takiego schematu uciekasz się bardzo często, też w tej ostatniej powieści,
w Bursztynowej. To mi pasuje bardzo właśnie, bo to jest takie bardzo filmowe, a ja generalnie zawsze się tłumaczę, że ja piszę tak w sposób taki filmowy, dlatego, że nie mam takiego warsztatu takiego pisarskiego, nie kończyłem filologii, więc nie posługuję się językiem jako swoim narzędziem, tylko posługuję się wyobraźnią, którą właśnie wyobraźnia mi podpowiada wszystkie sceny, jak to powinno wyglądać. Widzę wyobraźnię, jak bohaterowie się poruszają, jak się znajdują w danym miejscu i potem to po prostu opisuję. Dlatego opisy miejsca, opisy niedawno rozmawialiśmy z Maćkiem, który właśnie mówił, że on rzadko kiedy opisuje budynki czy miejsca. Ja właśnie lubię to robić, bo ja mam to w wyobraźni.
Choć też jest architektem.
Tak, dokładnie. On wybrał tą konwencję, żeby po prostu nie zanudzać czytelników dokładnie tym. Natomiast ja zawsze wolałem, jak coś trochę więcej wiem o miejscu, czy o ludziach, czy o tam, gdzie się znajdują, tam, gdzie się znaleźli w jakiejś książce, niż jak to w ogóle o tym nie wspomina autor.
Te wszystkie książki mają taki wspólny mianownik, wspólnych bohaterów, często wspólne miejsca. Czy czasami myślisz o tym, żeby kompletnie z tego zrezygnować, żeby napisać coś innego, w czym będą całkiem nowi bohaterowie? I na przykład, żeby książka ukazała się wiosną, bo zazwyczaj jest tak, że możemy trochę ten kalendarz układać pod Hermana, bo jesienią wiadomo, że Hermana nowa książka się ukaże. Jedna w roku i zawsze jesienią.
Ja mam taki ambitny plan od jakiegoś czasu już, nie wiem, czy mi się to uda teraz, czy może za rok, czy ten, żeby właśnie stworzyć taką nową franczyzę, taką, przy tym nie odcinając się tak całkiem od tych moich bohaterów, bo to, że wymyśliłem, że sięgam po różne, po każdego z nich osobno i tworzę jakąś historię, bo już pewnie moi czytelnicy zauważyli, że to się tak trochę rozbiło na takie, czyli Igor z Anglikami mają takie przygody bardziej zwariowane, natomiast Paulina siedzi w redakcji i ma takie bardziej przyziemne, bardziej takie sensacyjne przygody. I tak to już od kilku książek tak to prowadzę, bo tak jest mi wygodne i tak ciekawie jest stworzyć jakąś taką właśnie akcję. A mam taki pomysł na to, żeby zrobić taką kolejną opowieść, ale trzymającą się wyłącznie w przeszłości, pod koniec XIX wieku, czyli w tym momencie, kiedy Szczecin, ten taki moment, który dla mnie architekta również jest bardzo fascynujący, czyli Szczecin dopiero co zburzone zostały mury, Szczecin się rozlewa, są takie XIX-wieczne, takie wręcz podobne do współczesnych problemów z deweloperami ówczesnymi, awantury miejskie, pierwsze samochody, zmiana mody. To strasznie, strasznie fajna epoka, koniec XIX wieku i właśnie mnie kręci, żeby zrobić taką opowieść szczecińską, która będzie się działa wyłącznie w tamtym czasie.
Czy zbudowałbyś wtedy to miasto inaczej?
Nie, ja bym bardziej właśnie, mnie właśnie bardziej interesuje to, żeby poodkrywać takie różne rzeczy, które o których się nie czyta, które gdzieś tam są schowane w archiwum. Na przykład kapitalną rzecz odkryłem przez przypadek, jak zacząłem szperać, zupełnie z innego powodu, na temat Teatru Szczecińskiego Miejskiego, który został rozebrany, że teatr w latach 80. XIX wieku, kupcy zostali postawieni przed takimi problemami, przed którym ja staję czasami właśnie jako architekt, że kontrola PEPOSZ, czyli Straż Pożarna ówczesna, postawiła im warunek, że zamkną teatr dla ludzi, jeżeli nie zrobią kurtyny przeciwpożarowej pomiędzy widownią a
tyle lat minęło, wiele rzeczy się zmieniło.
A dokładnie. No więc, a poza tym to, jak wygląda teraz oczywiście wszystko jest zautomatyzowane, natomiast kurtyna w tamtym wieku, w latach 80. to musiało być coś niesamowitego. Przy tak ogromnym budynku to musiała być jakaś konstrukcja, która się natychmiast zapadała. To jakaś niesamowita sprawa. I właśnie jestem przed tym, żeby to omówić z jakimś rzeczoznawcą PEPOSZ, żeby wiedzieć dokładnie, ale to jest takie rzeczy, które są bardzo fajne, takie, które bardzo mnie uważam, że byłyby bardzo w książce, bardzo interesujące.
Czy ciebie interesuje w ogóle ta historia szczecińskich i kupców, i rodów, i tych deweloperów ówczesnych?
Ona jest bardzo, bardzo taka...
Bo my znamy niewiele, wiemy o Kwistorpach, tak? To jest to nazwisko, które się przebiło do takiej powszechnej świadomości, ale to przecież nie jedyne nazwisko, które wtedy było.
Dokładnie, jest bardzo dużo tych rodzin takich mieszczańskich, bardzo dużo kupców, przemysłowców wczesnych, którzy mieli bardzo, bardzo ciekawe życie. Notabene później większość tych rodzin zaczęła się ocierać o nazizm w latach 20., 30. już i to były dramatyczne wydarzenia często. Więc to jest też ciekawe. W XIX wieku oni wszyscy brali udział w tym tworzącym się nowym społeczeństwie, to jest era techniki, pojawiły się zupełnie nowe rzeczy, nowe, tak jak mówiłem, nowe samochody i to wszystko jest takie coś, co jest bardzo ciekawe, żeby pokazać ten Szczecin w tym okresie, bo tego się nie widzi. Tak zazwyczaj Szczecin się pokazywało oczywiście tak przez całe lata jako gryfitów, czyli ten średniowiecze, renesans oczywiście głównie, Bogusław X, Anna Jagiellonka i tak cały czas to był Szczecin, tylko ten. Natomiast potem te całe stulecia Szczecina, które przecież też
niezwykle
był ciekawy, fascynujący, były kompletnie martwe. Teraz dopiero zaczynamy go odkrywać, pojawiają się różne grupy zainteresowań, różne grupy takie imitujące dawne stroje. I właśnie ten przełom wieku XIX, XX, koniec XIX, wydaje mi się taki bardzo ciekawy jest dla Szczecina.
To zapytam cię jeszcze, pojawił się taki pomysł, też są zbierane podpisy pod tym pomysłem, żeby w miejscu, gdzie było pogotowie ratunkowe, czyli w domu rodzinnym Kwistorpów, stworzyć takie miejsce pamięci nie tylko tej rodziny, ale w ogóle szczecińskich przemysłowców. Czy ty jako architekt był zainteresowany takim miejscem? Czy uważasz, że Szczecinowi takiego miejsca brakuje?
Znaczy, z tym akurat tak, dlatego, że ja się dość często stykałem z remontem tych zabytkowych budynków na Wojska Polskiego, tych pałacyków.
A ten jest bardzo zniszczony wewnątrz.
Oczywiście przy Pałacu Młodzieży, przy Willensa, przy Szkole Muzycznej, tam przy jakichś tam kilku innych. I za każdym razem oczywiście pojawia się ten pomysł, że można by tutaj zrobić muzeum. Tylko, że nie ma jakby zawsze jakby czego pokazywać w takim muzeum. To zawsze byłoby kolejny budynek do utrzymania przez miasto. Natomiast akurat w tym ewidentnie jest to pomysł, bo ten Quistorp cały czas jest właśnie w Szczecinie obecny, cały czas się o nim mówi. Pewnie znalazłoby się wiele pamiątek po nim, wiele pamiątek generalnie po tym okresie, co Quistorp dla Szczecina zrobił. I to byłoby akurat fajne. Budynek jest poza tym blisko miasta dość, nawet do takiego pierwszego przejścia dla wszystkich gości, inaczej niż na przykład pozostałe, do których trzeba by podjechać. Więc to jest akurat pomysł bardzo, bardzo, bardzo fajny i mógłby przyciągać turystów.
Ta historia Szczecina dla osób spoza Szczecina, wtedy, kiedy ty jeździsz na spotkania autorskie, jest interesująca, czy to tylko jest coś, co dla nas jest istotne i ważne?
Mało znana jest przede wszystkim. Mało znana i to nawet nie, ja tak myślałem, że to nie należy winić mieszkańców Polski, że tego nie znają, ale właściwie bardziej tego, że my sami nie potrafimy tego dobrze naświetlić. No teraz akurat przebiła się do takiej polskiej świadomości Sydonia dzięki książce Herezińskiej. Nagle się okazało, że cała Polska...
Bardzo dobrej książce, polecamy ją mocno.
Tak, no poza tym historia fantastyczna, fantastyczna historia w ogóle związana z Sydonią i z jej obrazem. To jest samograj dla każdego.
Też wykorzystałeś tę historię w wspomnianym
dokładnie
już wcześniej Sedinie.
Historia obrazu Sydonii przecież jest równie ciekawa jak jej życie, więc to generalnie jest to są ciekawe sprawy. A takich tematów jest mnóstwo właśnie w Szczecinie, tylko nie potrafimy jakby ich sprzedać. Ja tak usiłowałem w tych książkach właśnie takie rzeczy gdzieś tam podrzucać, ale no i ona, wiadomo, ludzie je czytają gdzieś tam, ale w dalszym ciągu są to tematy, które nie są jakby tak komercyjnie ograne i wykorzystane, a właściwie to powinniśmy to robić z racji tego, że to by nam przyniosło pewnie jakieś tam profity.
Przemycasz historię? Jesteś takim przemytnikiem trochę?
To takie dziwne określenie, nie? że przemycam tę historię poza Szczecin, nie? Że poza Szczecinem wziąłem jakąś historię i przemycam ją tak, że ktoś to z Łodzi na przykład zielonego pojęcia, nie? Mam takiego fajnego czytelnika,
który
od lat nie
czyta. Ale
też co my wiemy
o Łodzi, prawda? Też jakbyśmy tak w drugą stronę popatrzyli, to nie o wszystkich
dokładnie
miastach wiemy dużo.
Dokładnie tak jest. Więc jeżeli się potrafi jakąś tą historię sprzedać na tyle, że ona się stanie popularna gdzie indziej, no to jest tylko nasz sukces, że było z tego... Po Biblii Diabła nagle okazało się, że w Warszawie mnóstwo ludzi zainteresowało się, wydawnictwo im przekazywało, naszymi rozlewiskami na Odrze. No ale się okazało, że coś takiego w ogóle jest, to niesamowite. Wy macie coś takiego,
a nie
chwalicie
się
tym.
Ratuje nas to teraz w czasie powodzi. To jest takie miejsce, którego nie doceniamy, a w takich momentach myślę, że tym bardziej powinniśmy docenić, oczywiście turystycznie również. Jeszcze na zakończenie na chwilę wrócę do pogodnego. Myślisz, że co nas czeka przez najbliższe tygodnie? Raczej znaczy, spokój czy zamieszanie?
Jako, że ja mam to do tego się przyczynić. Zależy kto, jak to odbierze, bo właśnie ja zamierzam trochę skręcić w inną stronę, taką może niespodziewaną, trochę jakby namieszać sam Maćkowi. Wiadomo, że tutaj jest ten pomysł taki, że potem razem będziemy kończyć tą
ten
książkę,
ostatni odcinek.
Aż za bardzo nie chcę rzucać takiej strasznej bomby z kolei Przemkowi, ale postaram się, żeby było tak po mojemu, że tak powiem.
Leszek Herman, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Myślę, że do rozmowy na temat bursztynowej jeszcze wrócimy wtedy, kiedy i trochę państwo będą po lekturze i ja również, a kolejne odcinki pogodnego autorstwa już Leszka Hermana na naszej antenie w poniedziałek po godzinie 11. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia. Dobrego wieczoru państwu życzymy.